wyżej. Do duchowej drogi ze świętym Stanisławem Kostką zapraszają Karolina Gaweł i ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie audycji, która pozwala nam przybliżyć się do postaci, wybitnej postaci i myślę, że takiej, która może nas wiele nauczyć. Mowa tu oczywiście o świętym Stanisławie Kostce i w tym przybliżaniu jego historii, jego życiorysu pomaga mi ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Szczęść Boże, znów się słyszymy.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie szanowną panią redaktor, radio słuchaczy.
Tak, nic się nie zmieniło od poprzedniego miesiąca. Wręcz bym powiedziała, że z nową energią chcemy wkroczyć w kolejny temat, który dotyczy Stasia. Mianowicie ten wątek już został poruszony w styczniu i chcemy do niego powrócić, bo mogliśmy posłuchać o tym, jak wyglądały te czasy, w których na świat przyszedł nasz święty. Mowa tutaj o XVI wieku. I o tym życiu młodego szlachcica, bo właśnie takim młodym szlachcicem był Stanisław Kostka i z takiego rodu też się wywodził. A skoro mowa tu o rodzie, to dzisiaj dom, który kształtuje, czyli rodzina Kostków i ich wartości. Mowa była o wielu wątkach, wielu płaszczyznach życia, ale chciałabym rozpocząć to dzisiejsze spotkanie od tego, jak wyglądał klimat religijny w domu Kostków.
To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję za to, dlatego że klimat, jaki panuje w rodzinie, to jest tak samo, jakby rozważać, jeżeli ktoś, powiedzmy, uprawia kwiaty, czy na wolnym powietrzu, czy w szklarni jakiejś, to jednak ten klimat uprawy wpływa na kwiaty. Jedne są bardziej wrażliwe, jedne mniej. I można czasami przy niektórych uprawach bardzo wrażliwych spowodować, że delikatne niedoprecyzowanie, delikatne niezadbanie jakichś detalu, szczegółu powoduje, że wszystko pada. I to samo jest z ludźmi. Czasami drobny szczegół potrafi dodać niesamowicie dużo pozytywnych rzeczy, wzmocnień, wpłynąć na wiele spraw, a czasami drobny szczegół potrafi też w sposób nadspodziewany przyczynić się do jakiejś przykrości, tematów, których byśmy naprawdę nie chcieli. I proszę sobie wyobrazić taką rzecz więc, że rodzina szlachecka z dziada, pradziada wytwarzała także własną tradycję. To nie jest tak tylko, że pewne zwyczaje i tradycje były ogólnospołeczne, ale te wydarzenia czy zwyczaje ogólnospołeczne, one też przemieniały się w konkrety, w szczegóły, w detale u poszczególnych środowisk, u poszczególnych rodów. I tak samo było właśnie u Stanisława Kostki. Więc oni byli rodziną tamtej epoki. I teraz rodziną otwartą, światłą, rodziną dobrze sytuowaną, o bardzo szerokich koneksjach, szerokich kontaktach. I to wszystko tworzyło jakby klimat, w którym funkcjonował Stanisław Kostka. Podzielmy to sobie jakby na dwie kwestie. Atmosfera w domu rodzinnym, taka bezpośrednia już, jak to po prostu jest w rodzinie, w domu, wewnętrznie, w środku, jak i również popatrzmy na to, że pewne rzeczy, które w domu się działy, nie były oderwane od tego, co było na zewnątrz. Czyli na przykład dom Kostków, czyli dom otwarty, czyli z jednej strony dom żyjący swoim rytmem, codziennością, dom, który od poniedziałku, dnia roboczego, żyje pracami, no i w niedzielę jest świętowanie, tak jak u wszystkich katolików. I teraz jednocześnie przychodzi moment, że ten świat zewnętrzny też do kostków przychodzi. Czyli są jakieś spotkania, jakieś uroczystości, zaprasza się gości, są jakieś odwiedziny. Trzeba mieć świadomość, że nie było samolotów, pociągów, samochodów. Więc jak ktoś przyjeżdżał w odwiedziny, a tym bardziej z daleka, no to ten ktoś najczęściej już u takiego kogoś nocował, przebywał więcej, nie przyjeżdżał na 15 minut. To tworzyło niesamowitą sytuację budowania relacji międzyludzkich. Relacji międzyludzkich. Więc rodzina Kostków, przez to, że była domem otwartym, miała niesamowicie rozbudowane relacje z ważnymi osobami w ogóle w całej Rzeczpospolitej, w Królestwie. Trudno by tutaj wymieniać wszystkich z nazwiska, ale wystarczy fakt, że nawet przecież przodkowie Stanisława Kostki, to oni, nawet wśród nich był kandydat na króla. Była sytuacja taka, że ojciec Stasia Kostki był maszczelanem zakroczymskim, był niezmiernie ważną postacią. To jest wszystko aglomeracja, że tak powiem, w dużym skrócie Warszawy, czyli Warszawy, która się rozwija dynamicznie. Nie bez powodu, więc przeniesiono stolicę z Krakowa też do Warszawy. I to powoduje, że Stanisław Kostka w domu rodzinnym, więc doświadczał bardzo rzetelnej pieczy, staranności, kultury związanej z życiem codziennym. Miał swój program dnia, ale to wynikało z całej troski rodziców o to, że w domu panował porządek. Również mama Stanisława Kostki wywodziła się z rodziny dobrze sytuowanej, rodziny wyedukowanej i ona zajmowała się edukacją religijną dzieci, ale nie zajmowała się edukacją jakby typowo szkolną, dlatego w domu Kostków pojawiał się nauczyciel, specjalnie zatrudniony do tego tematu. I on był nauczycielem właśnie takim domowym. Proszę zobaczyć taką rzecz. Szanowna pani redaktor chodziła do szkoły. Dzisiaj trochę to zanikło. Nie ma prywatnych nauczycieli w domu, którzy uczyliby wiele przedmiotów i przychodziliby do ucznia, i uczeń nie chodził do żadnej szkoły. Zna pani takie przypadki?
Pewnie ktoś by się znalazł, edukacja domowa, ale czy to wszechstronne uzdolnienie i jakby uczenie różnych przedmiotów, to tutaj już nie do końca jestem pewna, czy tak teraz można też być wykwalifikowanym. Raczej to chyba ogranicza się do jednej dziedziny.
No właśnie. I teraz chodzi o to, że więc taki jeden nauczyciel był jakby takim spektrum jakby całej szkoły. W jednej osobie się zawierała cała szkoła. Ciekawe, nie? Teraz jest tak, że Stasiu Kostka właśnie tego doświadczał, więc był też zaprzyjaźniony z takim swoim nauczycielem, Bieńkowskim, ponieważ bardzo wiele godzin spędzali razem ze sobą. To już nie była tylko jedna lekcja, 45 minut, zmienia się nauczyciel, wchodzi inny przedmiot. Więc takie relacje z takim nauczycielem były o wiele głębsze niż często dzisiaj jest relacja między uczniem a nauczycielem. I to wszystko buduje pewną kulturę. Atmosfera w rodzinie Kostków. Oni byli bardzo religijni, pobożni. Jak wybuchła reformacja, to dom Kostków ewidentnie stanął po stronie Kościoła katolickiego i oni się utożsamiali z Kościołem katolickim. Biskupi byli gośćmi u kasztelana Zakroczymskiego, Kostki, ojca Stanisława. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie jest też kwestia tego typu, że oni się więc opierali także reformacji. Czyli w domu Stanisława Kostki było wielkie zmartwienie, że jest zamach na podstawowe sprawy, tematy związane z wiarą katolicką. Czyli była sytuacja taka, że oni wychowując dzieci w domu, to młode pokolenie, w duchu katolickim pielęgnowali takie rzeczy jak wierność Bogu i Kościołowi, Reformacja uderzała w prymat papieża. Odrzucali papiestwo. Maryjność. W domu Stanisława Koski Maryjność była pielęgnowana. Ale protestanci, reformacja odrzucała Maryjność. W domu Stanisława Koski było praktykowanie i pielęgnowanie sakramentów, Eucharystia i chrzest. Zaraz po urodzeniu dokonywano chrztu, żeby nie czekać, żeby coś się nie przydarzyło. Nie czekamy jak niekiedy teraz 2, 3, 4 miesiące na chrzest. Nie, natychmiast. Bo jeśli się zdarzy, że dziecko umrze wcześniej, to jak ma umrzeć bez chrztu? A nie wiemy, czy umrze, czy nie umrze. I w związku z tym ta troska o te dobra duchowe w domu Stanisława Kostki była bardzo taka wysoka, wysokiego stopnia. I oni w takim duchu żyli. Teraz proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że Stanisław Kostka to znowu się przewinie w innych audycjach pewnie, ale to warto o tym wspomnieć, bo to pokazuje atmosferę tego domu. Mianowicie Stanisław Kostka, on był niesamowicie duchowo wrażliwy. I ta wrażliwość była tak głęboka, tak w nim mocno osadzona, że jeżeli ktoś cokolwiek robił czy mówił niestosownego, coś co trąciło o nieład moralny, etyczny, trąciło o grzech, na przykład żarty sprośne, to Stanisław Kostka przy swojej wrażliwości, słuchając takich grzesznych, że tak powiem, tematu, on potrafił zemdleć. I teraz co się dzieje? Mianowicie rodzice Stanisława Kostki uprzedzają gości, żeby przy Stanisławie nie mówili jakichś niestosownych rzeczy brzydkich, bo jest wrażliwy i nam mdleje. Myśmy to dzisiaj współcześnie uznali, że Stasiu Kostka taki laluś, taki nadwrażliwy. No to bzdura jest kompletna. To nie był nadwrażliwym lalusiem. Ale to radiosłuchacze usłyszą wyjaśnienie później, o co chodziło, w innej audycji, w innym odcinku. Ale to pokazuje, proszę łaskawej pani redaktor, że rodzice Stanisława Kostki mieli wysoką kulturę osobistą i wrażliwość. Oni potrafili uprzedzać gości, żeby goście szanowali wrażliwość dziecka, ich syna, który nie przyspaja, nie toleruje sobie niestosownych rzeczy. To jest ważne. To pokazuje, w jakiej atmosferze Stanisław Kostka żył i jaka atmosfera panowała w domu. Wysoka kultura. Niezależnie od tego, że później był konflikt z ojcem, który nie mógł strawić, że Stanisław Kostka chce do zakonu wstąpić, prawda? I znowu dotykamy ciekawej rzeczy, że te kontakty domu Kostków z arystokracją, ale i z hierarchią kościelną powodowały, że właśnie kardynał Hozjusz był tym, który się przyczynił, że Stanisław Kostka ze swoim starszym bratem Janem wylądowali w Wiedniu w szkole jezuitów. Bo rodzice chcieli, żeby ich synowie się edukowali, żeby się rozwijali. Czyli to znaczy, że rodzina Kostków była też postępowa. Nie byli zamknięci w sobie, byli otwarci. I całe doświadczenie Stanisława Kostki, chociaż krótkie, pokazuje, że on był też otwarty. On to też z domu wyniósł. Niezależnie od łaski, którą miał, niewątpliwie dom, w którym żył, też się do tego przyczynił. To jest niesamowite. Stanisław Kostka po prostu w wyniku życia rodzinnego, w wyniku koneksji środowiska, w którym był, to on nie miał żadnych kompleksów. On był z najwyższych półek w Polsce, w Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o rodziny arystokratyczne, on był kapitalnym kandydatem na męża. Tam nawet były takie wątki, że jakieś panny się przyglądały Stanisławowi Kostce.
Ale Stanisław wybrał inną drogę.
No właśnie. To jest też takie ciekawe, bo i takie trudne nawet w pewnym sensie, dlatego że rzeczywiście usytuowanie rodziny Kostków społecznie było wysoko, a teraz gość chce po prostu wstąpić do zakonu i się zamknąć. Z jednej strony wydawałoby się, że rodzice jako katolicy tradycyjni, związani z Kościołem, o głębokich, dobrych, pięknych relacjach w środowisku kościelnym, troszczący się, oni mieli prywatną kaplicę, nawet jakby kościół w Przasnyżu, gdzie Stasiu Kostka był chrzczony, była sytuacja taka, że i tak oni mieli prywatną kaplicę, to była arystokracja, nie? I oni mieli nawet, wszystko wskazuje, tam w dokumentach mamy śladowe jakieś informacje, oni mieli prywatnego kapelana, oddelegowanego do tej kaplicy, który prawdopodobnie, chociaż to jest słabo udokumentowane, ale gdzieś tam przesłanki są, ten kapelan przynależący do tej kaplicy był takim osobistym, prywatnym katechetą w domu Kusków, nie? Przepraszam, Stanisława Kostki. Ja tak czasami proszę radiosłuchaczy, żeby mi wybaczyli, że mi się wtrąci wątek Kusków, Karoliny Kuskówny, bo te postacie dwie jakoś dziwnie, one później w historii się głęboko połączyły, ale nie o tym teraz temat. Natomiast ja jestem bardzo poruszony tą relacją i ona mi czasami ciągle chodzi z tyłu głowy i w głowie, i przed głową, i przed oczami, i w uszach. To proszę mi wybaczyć.
Na pewno.
Mam
do
nadzieję,
tego
że pani
redaktor
też mi wybaczy.
Ale rzeczywiście. Ja właśnie teraz nie wiem, czy dobrze było mnie słychać, że wspomniałam o tym, że do tych wątków, które się niesamowicie ze sobą przenikają w związku z osobą błogosławionej Karoliny Kuskówny i właśnie wspominanego przez nas świętego Stanisława Kostkę. Oni mimo tego, że poniekąd byli sobie odlegli, to jednak coś ich łączy, ale tak jak ksiądz zauważył, dzisiaj nie o tym. Zanim przejdziemy właśnie dalej do tych refleksji, ja tak sobie myślę, takie luźne przemyślenia gdzieś mi się zrodziły w głowie, że aż trudno uwierzyć, że zrodził się taki konflikt między Stasiem Kostką a jego ojcem i czy być może to jakieś takie szlacheckie ambicje rodziny wpłynęły na taki tok wydarzeń i czy można powiedzieć, że właśnie ten konflikt o powołanie miał korzenie w domu?
Powiem tak, my sobie dzisiaj niekoniecznie w społeczeństwie demokratycznym zdajemy sprawę, jak były ważne i silne wpływy rodzin szlacheckich. Na dzisiaj mamy trudność to jakby dobrze rozpoznać. I teraz, kiedy Stanisław Kostka idzie w stan duchowny, chce iść w stan duchowny, czując powołanie, czyli jednocześnie w pewnym sensie chce porzucić jakby kontynuowanie dorobku dziedzictwa rodu. U nich pielęgnowanie dziedzictwa rodu było też silne. Jego starszy brat Jan nawet się pokusił o to, żeby spisać, stworzyć drzewo genealogiczne rodu Kostków. To gdzieś później zaginęło, ale jakieś ślady tego też mamy. Czyli oni myśleli tym dziedzictwem, myśleli. I Stasiu Kostka był upatrywany jako osoba zdolna, utalentowana. On był bardzo zdolny, on się bardzo dobrze uczył. I oni widzieli w nim kogoś z przyszłością. Czyli ojciec Stanisława Kostki nie upatrywał w nim tylko swojego syna, ale on upatrywał w nim dziedzica, on upatrywał w nim osobę z przyszłością, uwaga, z wpływami. Jeżeli więc jego ojciec był kasztelanem, to nie jest to, co dzisiaj być wojewodą czy marszałkiem sejmiku. Dzisiaj nic, jutro nie ma. Natomiast za byciem kasztelanem stała cała kasztelania i cały majątek, czyli zarządzało się dobrami królewskimi, ale jednocześnie swoimi dobrami. I teraz chodzi o to, że więc pójście Stanisława Kostki do jezuitów, to wszystko by jakby zniweczyło. I ojciec miał przed oczami, to też trzeba ojca rozumieć, że jest zagrożenie marnowania się dorobku całego pokolenia, drzewa genealogicznego, wszystkich przodków. Doszli do czegoś wielkiego i potrzeba teraz wielkich następców, których trzeba kształcić. Ojciec był mądry, do Wiednia wysłał braci, młodszego, starszego. To znaczy, miejmy dwóch dobrze wykształconych, bo zawsze jak coś się będzie działo, to jeden z nich przynajmniej. I teraz ojciec nie akceptował tego, mimo że był katolikiem, głęboko wierzącym, cały dom głęboko wierzący. Żona tak samo dawała podstawy religijnego wychowania, bardzo religijna kobieta. I teraz chodzi o to, że Stanisław Kostka to jest ten skarb duchowy, ale ojciec miał konflikt, bo on uważał, że on jako dziedzic, jako kontynuator tego rodu, że on wcale nie mniej wniesie pozytywnych rzeczy, ważnych i jednocześnie z dobrem dla kontynuacji rodziny, nie?
I to później też trochę skomplikowało sytuację Stasia, kiedy chciał już wstąpić do jezuitów, prawda?
No tak, ponieważ to było to, że po prostu jezuici, wyjątkowy zakon z pewnych względów, wyróżniający się, miał wpływ niesamowity na to, co się działo na świecie z Kościołem katolickim. Natomiast proszę zobaczyć, że Stanisław Kostka jednocześnie był tak silną postacią i jego życie to udowodniło i łaska Boża to potwierdziła, to znaczy Pan Bóg potwierdził i tu ojciec Stasia Kostki i jego brat przeżyli wstrząs, ponieważ okazało się, że przecież nawet później, to już oczywiście nie za ich życia, ale że Stanisław Kostka był pierwszym jezuitą kanonizowanym, wyniesionym na ołtarze spośród tego zakonu. Nawet Ignacy Loyola, który założył jezuitów, był później wyniesiony na ołtarze niż Stanisław Kostka. To jest w ogóle coś niesamowitego.
Takimi znakami i ludźmi też posługuje się Bóg i prowadzi ich takimi ścieżkami, które pozornie, nawet nie tylko pozornie, wydają się być trudne, ale za tym trudnym doświadczeniem też stoi bardzo ważna misja. My często uciekamy od tego, co trudne, a się okazuje, że właśnie kiedy ten trud podejmiemy, to owoce tego wysiłku mogą być naprawdę niesamowite. Oczywiście to jest bardzo duże uogólnienie i nie chciałabym tak spłycać tego wątku, ale myślę, że też to, o czym ksiądz powiedział o tej relacji Stasia z ojcem i o tym konflikcie, że zawsze są dwie strony medalu i w każdym konflikcie trzeba spojrzeć na to, że mamy do czynienia, no, tutaj akurat z dwiema osobami. No i każda z tych osób ma i częściowo rację, i częściowo też jej nie ma, ale trzeba spróbować zrozumieć tę sytuację. Zdaje mi się, że to też bardzo mocno przenika nasze życie codzienne.
Tak, proszę, szanowny pani redaktor, proszę zwrócić uwagę na sam fakt, gdzie się znajdowała w XVI wieku kasztelania zakroczymska, jaka to była relacja do okolic regionu Płocka, regionu Warszawy. Proszę popatrzeć nawet na mapę, gdzie jest Kalisz. Proszę sobie uświadomić, gdzie na mapie Polski jest Kalisz. Mianowicie Kalisz leży w takim regionie, który zawsze wiązał się z tym, że to były ziemie centralne Polski, bo to i Mazowsze, Warszawa, Łódź, Kalisz, Poznań, to jest cały ten region, gdzie po prostu nawet nasza diecezja leży w tak niesamowicie centralnych miejscach, że nie ma dwóch zdań, że również na terenie obecnym, waszym geograficznie, byli ludzie, którzy mieli bezpośrednie kontakty z takim kasztelanem zakroczymskim. To było to środowisko. I oni wędrowali, oni się przemieszczali. Dzisiaj mamy spotkania, jakieś zjazdy, szkolenia, kursy. Ludzie się z całego kraju zjeżdżają. Wtedy też były takie sytuacje. Przecież jeżeli z rodu Stanisława Kostki, wcześniejszych przodków, był nawet kandydat na króla, to była sytuacja taka, że oni musieli mieć niebywałe kontakty. Przecież nie ma możliwości, żeby ktoś był kandydatem na króla, gdzie się nie ma kontaktów w środowisku. To jest kompletnie niemożliwe. I cała centralna Polska, i nie tylko Rzeczpospolita, podkreślam, bo my tu dzisiaj mówimy Polska, Polska, Rzeczpospolita, po prostu to się wiąże z tym, że Stanisław Kostka pochodzi z wyjątkowej rodziny, niesamowitej, jednocześnie o bardzo wysokiej kulturze politycznej i religijnej. To jest mega temat. To jest genialne po prostu.
Młody człowiek, wywodzący się z rodziny szlacheckiej, też bardzo religijnej rodziny szlacheckiej, co samo w sobie już sprawia, że te wątki nam się tak ze sobą pięknie przenikają. Tematy, te obszary, te wątki, które poruszamy, już trochę zaczęliśmy wybiegać do tego następnego tematu, bo i wkrada nam się wątek wiedeński i to wstąpienie do jezuitów. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić. I też wszyscy chyba mamy takie poczucie, że w rodzinie rozpoczyna się właśnie to kształtowanie się człowieka od tej wspólnoty, pierwszej wspólnoty, wszystko się zaczyna. I myślę, że też mimo tych następstw decyzji świętego Stanisława, że te relacje z rodziną się trochę skomplikowały, to i tak wiele im zawdzięcza i ta jego postawa życia, czy w ogóle on jako człowiek, no właśnie przez swoją rodzinę został ukształtowany.
Proszę pani redaktor, ja może tak nie będę tu się do tego bezpośrednio odnosił, co pani powiedziała, bo to już samo w sobie jest, myślę, dla radiosłuchaczy dobrze zrozumiane, bo pani jasno wyraziła tutaj te pewne kwestie i to bardzo fajnie. Natomiast ja powiem tylko taką prostą rzecz, że zachęcam radiosłuchaczy, aby, jeżeli to tylko jest możliwe, przeszli z nami te wszystkie odcinki, te wszystkie audycje, które pani realizuje w temacie Stanisława Kostki Świętego, ponieważ przejście, zaangażowanie się w słuchanie tych audycji spowoduje, że radiosłuchacze będą mogli odkryć, zrozumieć, jak ważne jest, żeby wczytywać się w życiorysy świętych trochę inaczej, niż tylko powierzchownie, ile treści z tego wypływa. I ufam, mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś zdecyduje się na to, żeby odsłuchać te wszystkie audycje jako cały cykl, to na końcu, niezależnie, że to było o Stanisławie Kostce Świętym, to że taką metodę głębszej, wnikliwej analizy, wnikliwszego patrzenia na świętych i błogosławionych, że chwyci tego bakcyla i będzie miał przyjemność przy przyglądaniu się innym świętym. Bo to jest pewna metoda. Nie bądźmy powierzchowni. Po prostu popatrzmy się, zastanówmy, co Bóg przez danego świętego nam chce powiedzieć. Proszę zobaczyć, co nam Pan Bóg mówi historycznie przez Stanisława Kostkę. Polska w rozkwicie, dobrobycie, a jednocześnie przychodzi czas reformacji, który duchowo wszystko zamiata. Świat kwitnie w dobrach materialnych, a więdnie duchowo, mówiąc z punktu widzenia po prostu Pana Boga, Kościoła katolickiego i sakramentu Jezusa Chrystusa, który ofiarowuje sam siebie w Komunii Świętej, tak? To po prostu Armagedon. Dobrobyt materialny, a duchowo katastrofa.
Myślę, że też te realia, wbrew pozorom, choć wydają nam się być tak odległe, to wiele można przenieść na to nasze życie codzienne, na współczesność, bo często tak mówimy, że kiedyś było lepiej, teraz nagle wszystko zaczęło się sypać, walić, stoi w płomieniach, tak bardzo daleko idąc, ale że kiedyś było lepiej, teraz jest coraz gorzej, a się okazuje, że też przy okazji poznawania, odkrywania tego naszego świętego, świętego Stanisława Kostki, okazuje się, że realia życia faktycznie na pewno się różnią, ale jest też wiele podobieństw i ten obraz nam się tak dopełnia. W następnym miesiącu przeniesiemy się już do Wiednia. Do tego Wiednia, który stał się dla Stasia Kostki miastem prób i cudów, ale więcej nie będę teraz zdradzała, tylko podziękuję za to kolejne spotkanie księdzu Zbigniewowi i myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do tego, by usłyszeć się ponownie.
Bardzo dziękuję, szanowny pani redaktor. Gorąco serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i rzeczywiście proszę mi wybaczyć, że może tak dużo mówi dynamicznie, ale szczerze powiem, jestem pasjonatem tych tematów i po prostu to jest jakiś dar Boży, że Pan Bóg mnie na tej ścieżce poprowadził. Bardzo jestem mu za to wdzięczny.
Do wyższych rzeczy został stworzony święty Stanisław Kostka i każdy człowiek.